Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki LOT to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi Esportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło Esport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla esportu. Wygrywamy razem!
Witam wszystkich w to piątkowe popołudnie, w niektórych miejscach deszczowe, w niektórych słoneczne. Przez najbliższą godzinę będziemy rozmawiać o e-sporcie, a konkretnie o tym, co dzieje się w Ultralidze, w Illuminar Gaming i w Wojtka Tabasco Cruzy, który będzie naszym gościem. Jak wiecie albo nie wiecie, Wojtek wrócił do polskiej organizacji po ponad 2 latach, w których działo się u niego wiele, bo najpierw miał przerwę od profesjonalnego grania, postanowił odpocząć i zająć się trochę inną pracą, zajmował się Ultraligą od strony organizacyjnej, pracował właśnie w firmie Frenzy, która za tę ligę odpowiada. Odpowiada też m.in. za Polsat Games, przy którym Wojtek po prostu pracował na różnych etapach. Później jednak zatęsknił za tym graniem, postanowił wrócić na scenę, poszukać sobie organizacji. Chwilowo gdzieś tu grał w Polsce, był testowany do różnych drużyn, m.in. grał przez chwilę dla Pirates Esports, ale finalnie w zeszłym roku trafił do włoskiej ligi, a konkretniej do YDN Gamers, drużyny, która ostatecznie okazała się najlepsza w lidze włoskiej, z bilansem 11-3 wygrała fazę grupową, później wygrała playoffy, dostała się do głównego etapu EU Masters. Tam niestety już tego sukcesu zabrakło, bo w fazie grupowej zdobyła bilans 2-4, zajęła ostatnie miejsce w swoim zbiorze, no i odpadła na tym etapie. Ale Wojtek wrócił teraz do Polski i stąd chce po raz kolejny awansować do tego europejskiego turnieju. Po raz kolejny powalczyć o coś więcej niż w zeszłym splicie, bo pamiętajmy, że Wojtek przecież ma na koncie wiele sukcesów i dla niego to na pewno nie jest zbyt fajne, jeśli odpada już na takim etapie turnieju europejskiego. On celuje wyżej, więc będzie mógł tego dokonać teraz z Illuminar Gaming, z organizacją, z którą odnosił chyba największe sukcesy w swojej karierze, bo przecież dotarł między innymi do finału europejskiego też turnieju V4 w Budapeszcie. To chyba był jego taki największy sukces w tych ostatnich latach. Teraz już grają w Ultralidze, grają nawet całkiem nieźle, bo po 4 kolejkach Illuminar zajmuje 3 miejsce z bilansem 5-3. Razem z Pompą i Kick Neo Surf, czyli drużyną, która w zeszłym właśnie splicie awansowała do finału EU Masters, więc na pewno Wojtek i HG nie mają się czego wstydzić i o tym porozmawiamy za chwilkę. Co jeszcze Wojtek czuje po tym powrocie do gry? Jak w ogóle podchodzi do tego właśnie wyniku 5-3 i jak podchodzi do swojej indywidualnej gry, która widać jest coraz na wyższym poziomie? I przede wszystkim, czy w roli gracza w Ultralidze czuje się lepiej niż w roli organizatora, bo myślę, to są fajne dwie perspektywy do porównania. Z jednej strony mamy gościa, który przychodzi na gotowe organizacyjnie, w tym sensie, że po prostu trenuje z drużyną, grają, ćwiczą, później przychodzą we wtorek na serwer, rozgrywają jeden mecz, przychodzą w środę, rozgrywają drugi i nic go nie interesuje. A z perspektywy organizatora 7 dni w tygodniu jesteś jakby odpowiedzialny za tę ligę, za ten produkt, i musisz odpowiadać wszystkim ludziom na wiadomości, odpowiadać na ich pytania, przejmować się tym, co w Ultralidze będzie się działo we wtorek, co będzie się działo w środę, więc na pewno psychicznie jest się bardziej obciążony w roli organizatora. Ale czy Wojtek ma takie zdanie? Zapraszam na rozmowę.
Słuchasz Weszło FM.
Wojtek, w 4 tygodniu Ultraligi pokonaliście Pompę, czyli twojego odwiecznego rywala na tej polskiej scenie. Jak wrażenia tak na świeżo po tym spotkaniu?
Wydawało mi się, że Pompa będzie grała lepiej, tak naprawdę. Polepszyła się na pewno od pierwszego tygodnia, bo grali proaktywnie. Ale widać jednak, że może im być ciężko na takie zespoły jak my, gdzie my jesteśmy trochę poukładaną drużyną i jak będziemy mieli tylko jedną przewagę, no to od razu to wykorzystamy. Jak strasznie szczęśliwy jestem, bo cała drużyna się cieszyła po prostu, jak już kończyliśmy tą grę, wszyscy byli zhypowani i wiedzieliśmy, że to jest bardzo ważny mecz.
No właśnie, co jest waszym kluczem do sukcesu w tych starciach z Pompą? No bo to jest zespół, który w tym sezonie gra całkiem nieźle. Przed tą kolejką miał bilans trochę lepszy, no bo teraz wiadomo, dwa mecze przegrał, ale miał 5-1 bilans, więc bardzo dobry, a nagle wchodzi IHG i te dwa mecze w sezonie z nimi wygrywa, gdzie inne drużyny miały z nim problem. I w czym ty widzisz taki największy powód tych waszych wygranych z Pompą?
Te mecze, co Pompa wygrała, to bardzo często były przez Orna na topie lub Yumi, że mieli takie postaci, które gwarantowały im jakby teamfighty później, że tak jak na przykład na Kick wygrali, to dlatego mi się daje głównie to, bo mieli Sorakę i to bardzo ułatwiało im teamfighty i wydaje mi się, że dużo przez piki wygrywali, a jako drużyna jakby nie grałem najlepiej, tylko wygrywali właśnie przez jakieś indywidualne performance. Na Piratów wygrali dzięki Czajkowi, bo tam chyba z Yumi miał dobrą flankę, tutaj na przykład Sidmivak ma bardzo dobre performance, Soraka i wydaje mi się, że takie pojedyncze performance, jako jakoś dziwne jest to, że oni grają tak ze sobą i czuję, jakby nie byli zgranym zespołem. I może dlatego, że my jesteśmy bardzo zgranym zespołem, powiem, że tak krótko gramy ze sobą, to jesteśmy jakby kryptonitem ich, bym powiedział.
Okej, czyli nie widzisz na dłuższą metę, że Pompa gdzieś będzie bić się o te czołowe miejsca, czy mimo tego, że oni właśnie nie do końca jeszcze mają to dopracowane, to myślisz, że i tak się będą bili o EU Masters?
Nie, no raczej te pięć zespołów, co jest teraz jakby top 3, będą się biły o EU Masters. Najlepiej chyba wygląda i tak Hit, bym powiedział, że oprócz Ago to te Hit bardzo fajnie wygląda i ma ten swój styl. A Pompa na pewno będzie walczyć, bo byli w stanie urwać mapę Kick, grali ok na Ago, wygrali na Hit także, więc myślę, że to pomiędzy po prostu tymi pięcioma zespołami będzie walka i może ustawienie drabinki, bo jeżeli my byśmy spotkali wcześniej Hit, i to jest szansa, że na przykład my przegramy, ale Pompa na nich wygra. Ale z drugiej strony ja myślę, że kiedykolwiek spotkamy Pompę w playoffach, to my będziemy po prostu faworytem w tym spotkaniu. I zależy, jak się drabinka ułoży w playoffach, ale na pewno Pompa jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.
A ty zakładałeś taki scenariusz przed startem sezonu, zanim rozpoczęliście te mecze, że jako drużyna będziecie w stanie bić o takie wysokie miejsca, między innymi właśnie z Pompą?
Tak. Ja przed startem sezonu powiedziałem, że my na pewno będziemy, że jakby powiedziałem, że moim celem jest dostać się na Masters, że wygranie z Pitt to też by było fajne, ale z tym składem chcę się dostać na Masters. Każdy mówił, że no może tak. Ludzie z zewnątrz jakoś mi nie wierzyli. Ludzie wewnątrz powiedzieli, że oni też to wierzą i my od początku jakby wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie walczyć z tymi zespołami, tylko że od Kick i Ago wiedzieliśmy, że jesteśmy troszeczkę jeszcze do tyłu, bo musimy razem dłużej pograć. I co też w naszych meczach się trochę ujawniło na nich, a o resztę to...
Byłeś spokojny.
Zawsze byliśmy, jesteśmy spokojni.
Okej, okay, a gdzieś te właśnie kolejne tygodnie trochę zmieniły twoje postrzeganie niektórych drużyn, bo no Kick ma teraz taki bilans jak wy, a chyba wszyscy po tym sukcesie na Master zakładali, że oni znów zagrają bardzo dobrze.
Tak, Kick wydaje mi się, że grał wiele gorzej. Nie chcielibyśmy ich spotkać w playoffach na pewno, że myślę, że to jest dalej zespół, który może po prostu wygrać Ultraligę i w playoffach będzie wyglądał lepiej, ale za bardzo sielankowo podchodzą do jakby sezonu zasadniczego, bo ja oglądam te mecze i mi jest przykro aż oglądać tą drużynę. Oni wiem, że na nich przegraliśmy w tam 25 minut, ale często widząc ich zagrania, to jest jakby, nie wiem, im się nie chciało, że tam se grają, trolują i to tak naprawdę bardzo ciężko mi się ogląda tą drużynę. Jakby nawet jak grali teraz na Hit, to Ibo starał się z całej siły po prostu wygrać ten mecz, ale no, nie są na tej samej stronie. Jakby pierwsze 20 minut mają bardzo dobre, a później widzę, że jakby nie są... jakby, jak to się mówi, not on the same page. Nie wiem, czy po polsku się mówi, że nie są na tej samej stronie, ale no. Po prostu jakby dziwne jest, że taka drużyna tak gra. Po prostu im jest trochę szkoda. Ale myślę, że w playoffach się odpalą, tylko że nie powinni aż tak podchodzić do sezonu zasadniczego, jak to wygląda.
No raczej tam zagrożenia nie ma, że do playoffów się nie dostaną, ale faktycznie gdzieś tu kilka potknięć takich było. A z drugiej strony to chyba najbardziej właśnie zaskoczył Hit, o którym wspomniałeś, bo chyba to też był zespół, po którym ludzie nie spodziewali się aż takiej dobrej gry i no na razie zaskakują, faktycznie zajmują drugie miejsce przecież w tabeli tuż za Ago, więc też mają jeszcze dużą szansę na to, żeby zaskoczyć bardziej.
No zdecydowanie po naszym meczu, jak graliśmy na nich, to byłem troszeczkę podłamany, bo mówię, że to powinniśmy wygrać i jestem zdumiony, jaki improv zrobił jungler, czyli Chris, bo meczu na nas, było widać, że się stresował. Bardzo słaby był ten mecz, tam często jakieś dziwne zagrania robili Sinem, ale to jak po prostu sprogresował przez te tygodnie i to jak grał na przykład w tym tygodniu, to myślę, że to jest duży czynnik, dlaczego Heat też tak dobrze wygląda, że mają jakby ich dżungler bardzo dobrze jakby współgra z tą drużyną i oczywiście każdy mówi o Butsu, ale dla mnie gwiazdą jest jakby tej drużyny dżungler.
A co w rewanżu, myślisz, że już wygracie z nimi?
No musimy. Ja to jakby chciałbym osobiście jakby wygrać na nich, jakby tutaj w tym Week 7 i nie wiem, czy chciałbym zająć top 2. Oczywiście to było bardzo dobre, ale gdybyśmy mogli o meczu o Masters zagrać na pompę, że jakby takim malutkim marzeniem oczywiście, żeby tak się wszystko ładnie potoczyło, to jest moment, w którym Ago z Kick bądź Ago z Heat są w małym finale, a my gramy o wejście do tego małego finału na pompę i gramy po prostu o Masters, bo to myślę, że to dużo widzów by tak zbudowało hype, by każdy po prostu chciał grać ten mecz i byłoby fajnie rozegrać takie best of five.
A ty wczoraj właśnie czułeś, czy w ogóle w tych meczach z pompą, że to są te same mecze, które wiele lat wcześniej, gdzie te emocje były największe na polskiej scenie?
Nie, myślę, że troszeczkę jest inaczej, ze względu na to, że wcześniej to zawsze byłem porównywany do Synchrofa, do mnie, kto jest tym lepszym dżunglerem, więc zawsze ten mecz decydował, kto jest lepszym dżunglerem, że i kto zagra lepiej. I pamiętam, że na przykład ja gram słabo, ale styluję na Shora i ludzie się zaczynają kłócić, że przecież Synchrof jest lepszy, ale ta baska zdecydował na Shora i tak wtedy tak mi się daje, że była ta bezpośrednia rywalizacja między dżunglerami, więc strasznie to czułem. A w tym momencie to... No nie ma. Dalej hype'uje się ze względu na to, że jest Nitro po drugiej stronie i WHG dalej jest to osoby takie kamyk i jest to jakaś taka rywalizacja, jest bardziej friendly i nie ma tych jakby takich indywidualnych może
porównań.
No porównań, no. Bo w sumie my nie mieliśmy ze sobą spięć, tylko tak były właśnie porównania.
No właśnie Nitro w wywiadzie u nas mówił z Krystianem, że nawet te kilka lat temu jak graliście, gdzieś tam walczyliście na Summoner's Rift, to najwyższe miejsca w turniejach to faktycznie była walka, ale po tym jak kończyliście mecz 10-15 minut i już byliście jak rodzina i dalej tak samo czujesz, czy w ogóle z twojej perspektywy też tak to wyglądało właśnie wiele lat temu, że po tych meczach ty z nimi się kumplowałeś i szliście razem na piwo?
Najwięcej to Ice Beast akurat wiem, że się z nimi kumplował, bo siedziałem na tym spiku, ale pamiętam, że chodziliśmy często, że gdzieś wychodziliśmy, bo to grał tam Mystic, w sumie głównie Synchrof, no i pamiętam, że po SLMP gdzieś tam wyszliśmy w Katowicach też. Właśnie lubiłem to zawsze, że te drużyny, że się spotykaliśmy razem i sobie po prostu szliśmy na piwo, rozmawialiśmy, to wszystko było w porządku, właśnie nie było żadnych spięć. No, bardzo fajnie wspominam po prostu te czasy. Bardzo mi brakuje tych lanów, że chciałbym, żeby wreszcie był jakiś turniej, gdzie byśmy mogli po prostu rozegrać mecz, nieważne kto wygra, potem się spotkać, posiedzieć, wspominać stare czasy, bo no tak myślę, że dużo osób na scenie to brakuje.
No, na pewno lepiej byłoby, gdyby do takiego meczu doszło też z kibicami na miejscu chyba, bo trochę teraz w Ultralidze brakuje tych kibiców i tych takich emocji właśnie związanych z okrzykami, z kibicowaniem na miejscu.
Też to był jeden z powodów, dlaczego nie chciałem zaczynać w Polsce powrotu, bo o tym myślałem, że wiedziałem, że jak Ultraliga będzie, to będzie w studio, więc nie będzie za bardzo widowni, a chciałem zagrać przed jakąś wielką widownią i jakby poczuć to znowu i dlatego Włochy też mi się spodobały, bo zawsze widziałem zdjęcia z tych LANów, gdzie tam jest cała hala zapełniona, 2000 ludzi ogląda, wszyscy kibicują, no ale niestety zdarzyło się, co się zdarzyło i graliśmy z domów i no chciałbym, bo to nie jest ta sama atmosfera, gdzie jakby grasz ze studio, bo też każdy tak przychodzi, gra i tyle. Chciałbym, żeby był finał Ultraligi. Nawet nie chodzi o jakby całe playoffy, ale jakby zrobić, nie wiem, dwa dni albo sam finał gdzieś przed publicznością, wynająć jakąś halę, bo myślę, że widzom naprawdę tego brakuje. Myślę, że widzom, graczom, każdemu po prostu tego brakuje, żeby zjechać się gdzieś, jeszcze teraz po sytuacji z COVID-em, żeby po prostu zjechać i pooglądać razem LoL'a, później wyjść razem, po prostu się spotkać, po prostu spotkać fanów LoL'a.
No tym bardziej, że faktycznie już trochę się luźniej robi z tymi obostrzeniami, więc być może jest to dobry moment, żeby wprowadzić coś takiego, ale wydaje mi się, że akurat w tym sezonie może być ciężko w sumie, bo nawet nie wiadomo chyba jeszcze, czy playoffy będą na lanie rozgrywane w studiu telewizyjnym, więc jeszcze trudniejszą decyzją dla Polsatu byłoby zorganizowanie takiego turnieju gdzieś na zewnątrz, ale być może przyszły rok to dobry moment na to. I jaka według Ciebie powinna być taka najlepsza strategia na przykład na przyszły rok, bo wiemy, że w tym roku kończy się umowa pomiędzy Riotem a firmą Frenzy, która odpowiada za Ultraligę i no, będzie to na pewno decydujący moment odnośnie tego, co czeka polskiego LoL'a w przyszłych latach i jakbyś miał doradzać swoim byłym kolegom właśnie z Frenzy, to co byłoby najlepszą strategią, jeśli chodzi o rozgrywanie Ultraligi, w sensie właśnie, czy już powinno się przejść na kolejki lanowe, że co tydzień gramy na lanie i później przechodzimy do kibiców, czy jeszcze za wcześnie na to i raczej pozostałbyś przy takim modelu, a jedynie wyszedłbyś właśnie z finałami gdzieś na zewnątrz do hali.
Jakbym miał przyszły sezon, to raczej bym pozostał przy tych kolejkach przez internet, tylko rozprowadziłbym to na więcej dni, czyli nie robił wtorek, środa, tylko na przykład wtorek, piątek, żeby, bo teraz jak gramy, to niektórzy, z niektórymi graczami jak rozmawiałem i wiem, że Cinkrof ostatnio to poruszył, że jest trochę nudno, bo gramy tak te dwa mecze, no i później przez 5 dni nic się nie dzieje. A w inne ligi przyjęły taki model, że po prostu mają jakby match day, potem 3 dni wolne i znowu. I tak czujesz, że cały czas grasz. A tutaj wydaje mi się, że jest za dużo tej jakby takiego wolnego czasu, jakby to powiedzieć. Że są tylko te dwa mecze. A jeszcze zdarzy się weekend, gdzie gra się na słabe drużyny, to tak też się jakby mniej hype'u. I bym to na pewno zrobił, całość online. I dopiero playoff offline studio, ale myślę, że powinien być też zmieniony format playoff, bo to jest trochę nie fair, że dwa najlepsze zespoły od razu się dostają na EU Masters, bo to jest kwestia best of one. Jeden zespół, uważam, że w pełni sprawiedliwe, ale dwa to za dużo i powinien trochę system playoff się na pewno zmienić, ze względu na to tylko, że mamy trzy sloty. No i chciałbym, żeby ten finał lub ostatnie dwa dni po prostu były na jakimś... Nawet nie wiem, czy się przyczepiać podczepiać pod PGA czy cokolwiek, czy nie lepiej wynająć taką halę ziemi w Poznaniu, zawsze podaję ten przykład, tam chyba 2000 ludzi może być, zrobić taki event lolowy z Riotem, oni by też tam pewnie sprowadzili influencerów, bo wiem, że w Krakowie to był niewypał, to jak były finały w 2017 roku, ale w 2014 jak był Puchar Polski, to dużo ludzi strasznie przyszło i myślę, że mamy dużo fanów LoL'a teraz, co by dało dużo, żeby przyjść na taki po prostu event.
No akurat z tym Krakowem to prawda też jest taka, że tam były po prostu drogie bilety, jakby było myślę źle to zorganizowanie, nawet promocyjnie zorganizowane, no bo ludzie raz, że nie wiedzieli, a dwa, że nie chcieli wydawać tyle pieniędzy, bo tam z tego co pamiętam to około 100 zł było za bilet, gdzie za dwa dni chyba za dwa mecze, no to jest cena dość duża jak na polskie realia te e-sportowe, więc na pewno myślę, jeśli to by zmienić, to można by zgromadzić więcej ludzi. A ty widzisz właśnie taką nadzieję, że zrobienie takiego lanowego finału, czy tam po prostu finałów playoffów dałoby Ultralidze możliwość wejścia na wyższy poziom, jeśli chodzi o ten hype, bo widać, że Ultraliga, no ogląda ją coraz więcej ludzi w internecie, ale internet to internet. Wiadomo, że te największe historie budują się na lanie i takie zgromadzenie ludzi na lanie pozwoliłoby Ultralidze na zgromadzenie też większej liczby zainteresowania w internecie?
Na pewno, bo pamiętajmy, że jeżeli cała sala była zapełniona, to by dużo zaczęło jakby zdjęć krążyć wszędzie i co to jest, jak to jest możliwe, że jest taka wielka hala cała zapełniona ludźmi, że oni przyszli tu, żeby oglądać LoL'a w Polsce. Jakby Riot, to myślę, żeby się ucieszył i to dużo by też zwiększyło, jakby pomogło Ultralize. Nie wiem, czy sponsorzy w sobie może też by byli zachwyceni, że zobaczą coś takiego, okej, jak robicie taki event, to na następnym evencie chcemy mieć jakieś stoisko, że może też sponsorzy by nagle się interesowali na same finały wejść. Myślę, żeby to bardzo pomogło.
A ty widzisz jakieś właśnie większe zainteresowanie w porównaniu do tego, kiedy pracowałeś jakby za biurka nad organizacyjną części Ultraligi, na przykład po powrocie Nitro i dołączeniu braci Malczyńskich, że faktycznie ten hype na Ultraligę jest nieco większy, czy raczej widzisz, że to jest na podobnym poziomie?
Ciężko mi powiedzieć, bo jak pracowałem, to 7 dni w tygodniu myślałem o tym cały czas. A teraz to nie mam tak, że zawsze myślę o Ultralidze. Dwa dni myślę o Ultralidze, a to pozostałe to po prostu gramy jako drużyna i tak bardziej skupiam się na drużynie niż na tym, że gramy w Ultralidze. I nie widzę jakiegoś zwiększonego hype'u. Tak szczerze po prostu ciężko jest mi ocenić, bo przez to, że wtedy cały czas myślałem o tym, tylko to było jedno w mojej głowie, a teraz to jakby ciężko porównać to.
To się chyba też sprowadza do tego, co mówiłeś wcześniej, że przez to, że gracie dwa dni w tygodniu, dzień po dniu, to już później tego hype'u nie ma, więc być może faktycznie, żeby zmotywować nawet zawodników do lepszej gry i do tego, żeby budować większy hype, to rozdzielenie tych rozgrywek byłoby dobrym rozwiązaniem, tylko no. W ogóle zastanawiam się, czy możliwym, jeśli patrzymy na to, jak działa Frenzy i na to, że no, odpowiada też za polską transmisję na przykład z Elysii, która odbyła się właśnie w piątki.
No bo wiem, że inne ligi na przykład poniedziałki, czwartki grają chyba, że tam Niemcy czy Hiszpania, no, jakby podałem losowy dzień, ale tak żeby to właśnie jakoś może rozdzielić, że może o niedziela, środa, niedziela, wtorek, coś, niedziela, środa, coś takiego. I jeszcze właśnie jest jedna rzecz, co też mi się wydaje, że ten sezon zasadniczy troszeczkę zabija, to jest fakt, że na 8 zespołów 6 się dostaje do playoffów, że my teraz... No, mamy takie, jakbyśmy nie mieli na przykład wiem, przegraną więcej czy cokolwiek, nie mamy szans na top 2, to mamy takie, no w sumie to nieważne, co zrobimy i tak jeszcze się dostajemy do playoffów. No. Dżentelmeni mogą wynik mieć 4-10, bo wygrali na Pride i Piratów i mogą z wynikiem 4-10 grać w playoffach i tak. Myślę, że powinien być większy wyścig, bo w Lecu mamy jednak 10 zespołów i to jest o wiele ciężej się dostać do playoffów, a myślę, że tutaj jest po prostu za łatwo się dostać do playoffów w Ultralidze, że powinno... No 10 zespołów nie wiem, czy nie jest za wcześnie, bo... No nie wiem po prostu, więc może ograniczyć te miejsce do 5 lub 4, tylko no i wtedy zmiana formatu.
No tak, to mocna przebudowa by musiała być faktycznie, jeśli wzięli pod uwagę wszystko to, co mówisz, bo i zmiana formatu playoffów i zmiana harmonogramu rozgrywek, więc to na pewno spore zmiany, ale przez to, co mówisz właśnie, to gdzieś ten widać, że poziom rozgrywek też trochę jest mniejszy, że jakby nie ma tej walki o te playoffy aż takie i drużyny się nie przykładają aż tak do tych swoich rozgrywek.
No myślę, że może Kick tak ma? Właśnie myślę, że Kick tak ma i przynajmniej ja jako osoba, że mam tak troszeczkę widać, że gorzej może gram, bo jakś tak mam, że no, ja mam podejście, że najważniejsze są playoffy, najważniejsze, żeby wtedy najlepiej trzeba grać, więc do niektórych meczów tak podchodzę, no musimy zagrać na Piratów czy Pride, okej. I tyle, jakoś tak bez większego hype'u. Dlatego mi się podoba rywalizacja pompy, bo za każdym razem jak będziemy grać, to wiem, że to chcę na nich wygrać po prostu. Powiem, że IHG też wtedy się cieszy po prostu.
A, ale czyli sentyment po prostu poziom... może przez to, tak, że ten, że Kamyk no, gdzieś tam jeszcze jest tą punktem no, wspólnym poza tobą i Nitro, więc to akurat fajne, że jest jakaś drużyna, z którą się tak można rywalizować. A no wracając do poziomu, bo za coś mówicie ci
poziom, nie, poziom chyba nie jest. Na pewno najgorsze drużyny to wydaje mi się, że jest bardzo słaba. Nie wiem czy, no o Pride nie chcę za bardzo mówić, ale... Poziom wzrósł, bym powiedział, bo Piraci, pomimo że Piraci mają te siódme miejsce i mają chyba 1-7, to oni wyglądali dobrze w większość gier. Oni przegrali, bo nie potrafili na przykład zamknąć gry, dali się głupio wyłapać. Wczoraj popełnili jakby błąd amatora. No, wydaje mi się, że poziom wzrósł, że tak naprawdę, że te topki zespołu wiedzą, co robią, czyli nasza piątka. Dżentelmeni chyba muszą znaleźć jakiś swój styl. A Piraci mają ten styl, tylko brakuje kogoś doświadczonego, ale fajnie wyglądają. Mi się podoba to, jak Piraci grają, tylko jakoś no, brakuje im czegoś.
Czyli jest jeszcze, jest jeszcze szansa, że coś tam się zamiesza w tej jakby dolnej części tabeli?
No właśnie chyba przez to, że Gentlemani zrobili 2-0 na Piratów i 1-0 na Pride, a Pride nie wydaje się, żeby Pride może iść po 0-14 aktualnie, tak jak gra. Więc no może się skończyć tak, że no Gentlemani tak, że mają pewne playoffy. Jakby jest mała szansa na to, żeby Piraci dostaną, bo Piraci by musieli wygrać na nas, na Kick, na Ago, na to jakby to jest...
Na pompę, więc. No tak, więc nieco ciężej mają. No Pride idzie na rekord, to prawda, na rekord szło też Ago i zdziwiło cię to, że wczoraj przegrali, czy jednak gdzieś się spodziewali, że Hit może urwać tę grę i że Ago nie zdobędzie tego 14-0, którego jeszcze nigdy w Ultralidze nie udało się zdobyć?
Ja przed tym tygodniem pomyślałem, że będziemy na drugim miejscu, że zrobimy 2-0. Pompa zrobi 0-2 i hit będzie 0-2 na Kiki Jago. No, naprawdę nie spodziewałem się, że zrobią 2-0. I wczoraj jak grali, to zabawne jest to, bo my też tę taktykę znamy i też ją przygotowywaliśmy. Więc, bo tam zagrali tego swapa i się zdziwiliśmy bardzo, że to robią, chociaż im nie wyszedł i dlatego myślałem, jak rozmawialiśmy z drużyną też oglądając to, że jednak Ago wygra. I no troszeczkę się zdziwiłem. Zdziwiłem się po prostu, jak dobrze Krysia się czuje, jak dobrze gra. I było lekkie zdziwienie, ale no ktoś im musiał urwać mapy. Chyba Xcharm w ogóle, jak był w Pride 2 sezony temu, to chyba też przerwał jakby Rookie Sport Scrap streaka. Tak mi się wydaje.
No ale może to i dobrze, przynajmniej nie będzie tak nudno, że któraś z drużyn 14-0 zanotuje, no. Bo z jednej strony to jest ciekawe, że jakby jest niepokonana, ale z drugiej strony już się na te mecze wtedy tak nie czeka, no bo wiadomo, że wygra z każdym.
No, ja byłem w drużynie, co miał 11-0 i uważam, że takie przegrane są potrzebne, że jakby wynik taki 14-0 to, czy tam 18-0 perfect split jest troszeczkę overhyped, bo lepiej jest przegrać, lepiej jest też wejść, nie zobaczyć jako drużyna, jak reagujemy na przegraną, po prostu porozmawiać, błędy, bo jeżeli oni cały czas wygrywają, to mi się wydaje, że też jest mniej rozmowy o błędach, a jeżeli zdarzy im się raz przegrać 2 razy, to nagle powiedzą, ej, panowie, pomimo, że wygrywaliśmy te gry, to tutaj popełnialiśmy cały czas ten sam błąd, tylko że nikt tam nic jakby nie paniszował za to, ani nic. Myślę, że takie przegrane są potrzebne, nieważne jak dobrą się jest drużyną.
No tak, lepiej chyba, żeby teraz przegrali niż później w EU Masters. Na jakieś właśnie takie słabe. No albo w playoffach na jakieś dużo słabsze drużyny, więc faktycznie to może jest dobra droga. A jak wy jako drużyna czujecie się właśnie teraz, w sensie po tych kilku tygodniach wspólnej gry po bootcampie? Widać, ty widzisz jakieś takie no, znaczące różnice pomiędzy tym, co było na początku waszej drogi, a tym, co jest teraz?
Myślę, że tak, że jakby początki były takie, że musieliśmy się zaznajomić, stąd też też bootcamp, bo tak naprawdę no, nie znaliśmy za bardzo botlane'u, trenera, ja się z Warszawy nie znałem i z Melonikiem trochę, jakby musieliśmy się po prostu poznać i na pewno po bootcampie się o wiele wszystko polepszyło, jeżeli chodzi o bo atmosfera zawsze była dobra w drużynie, tylko się polepszyła, bo każdy jakby, nie wiem, wszyscy się po prostu lubią w tej drużynie. Mieliśmy też ostatnio tak rozmowę, bo nasze scrimy nie były produktywne jakby w ostatni dzień bootcampu i tam tydzień po. I po tej rozmowie po prostu jakby nieważne, co się dzieje na scrimach, to i tak wszyscy są po prostu szczęśliwi, jak gramy i wydaje mi się, że progres jest widoczny z dnia na dzień, że no, gramy po prostu coraz lepiej.
Czyli jest lepiej jakby wewnątrz drużyny niż było we Włoszech? Jakby czujesz, że atmosfera i w ogóle no, po prostu przebywanie w tym teamie jest lepsze?
O wiele, bo tam lubiłem się z ludźmi, tylko że tutaj to wygląda tak, że wczoraj nie graliśmy warm-upa, bo zawsze gramy jakby tak, przez 2 gry, gramy drużynowo przed oficjalnym meczem, tylko nie mogliśmy, bo od ich komputerem się zepsuł i coś tam nie działo, ale się okazało po 2 godzinach, że się sam włączył, a miał iść do kolegi grać. I tak miałem, kurde, no dlaczego? Bo ja tak chcę grać scream w tej drużynie. Dzisiaj mamy free day, ale i tak chciałem grać scream. I tak mówię, kurde, już mi brakuje, już chciałbym teraz scream zagrać. No ja nie mogę się doczekać po prostu tego momentu, aż będziemy grać scream, bo tak mi to sprawia przyjemność. I naprawdę, nie miałem jeszcze w żadnej drużynie, tak. To jest pierwsza drużyna, której mam taką przyjemność z grania jakby screamów.
Ale to wynika właśnie jakby z tego towarzystwa twojego, w sensie tych kolegów z drużyny, czy wynika z tego, że ty już jakby obudziłeś w sobie tego prawdziwego gracza po powrocie na profesjonalną scenę?
Ma drużyny. Myślę, że po prostu przez to, jaka atmosfera jest w drużynie, każdy daje się wszystko, jak jest po prostu, jest tak dobrze w drużynie, że mi się wydaje, że dlatego. Po prostu, że no chcę, bo wiem, że będę grał, wiem, że nie będzie jakiejś dramy, nie wiem, nawet jak zagram słabo, to wiem, że po prostu ktoś mnie poniesie lub zagram kolejną grę dobrze. Jakoś wiem, że nikt nie będzie miał o nic za złe nigdy. Po prostu jest dużo tych aspektów, nawet nie wiem dlaczego. Tak, nie myślałem o tym, dlaczego to jest, tylko tak zauważyłem, że tak jest.
A jak w ogóle współpracujecie właśnie z trenerem drużyny? Bo pierwsza wasza współpraca i widzisz, że faktycznie no, jest trochę inaczej, ale też jest dobrze?
Statement jeszcze o ranking trenerów czy cokolwiek to do końca sezonu zachowam, ale jest naprawdę bardzo dobrze, mi się z nim współpracuje. Jest to inny trener, inaczej trochę podchodzi do wszystkiego niż moi poprzedni trenerzy, ale jeżeli chodzi o takie mikro rzeczy, makro, wszystko, matchupy czy coś, no bardzo mi pomaga. No, mogę nawet z nim pogadać, żeby posiedział ze mną wieczorem i solek moje pooglądał sobie i byśmy siedzimy na Discordzie czy tam też i po prostu mówię, co mam robić lepiej. Więc no on się poświęca full, po prostu w drużynie full się w LoL'a poświęca i to jest... No, bardzo mi się dobrze współpracuje. Rzecz jest jedna rzecz, która mnie denerwuje, ale to nie w nim, że za każdym razem, jak coś zrobimy jako drużyna, to ludzie piszą, że to właśnie Bezum zrobił, bądź Bezum im powiedział, bądź ta drużyna gra dobrze na przykład early game, bo Bezum im powiedział, co mają robić. I to jest takie dziwne i trochę denerwujące, ale...
No bo chyba z zewnątrz tak naprawdę nie da się ocenić tego, kto no tak, co tak. powiedział. No bo...
Tak. Znaczy nas to bawi, ale mnie czasami to też tak denerwuje, jak coś dobrze zagram i tylko czytam, no Bezum pewnie powiedział, że ma to zrobić i już nie wiem, czy ktoś żartuje, czy mówi serio.
No nieraz może już faktycznie żartuje, a Bezum jest odporny na takie właśnie teksty, czy jako ten niedoświadczony trener jeszcze się musi uczyć tego, że lepiej się tym nie przejmować? I ty jako doświadczony zawodnik podpowiadasz mu w tych takich aspektach?
Nie, znaczy najwięcej my w sumie tak jakby rozmawiamy ze sobą i tak jeżeli chodzi o tak sprawy drużynowe i o wszystko po prostu, ale on nie jest tego środowiska, więc on nie jest trochę też spaczony tym takim środowiskiem sportowym, bym powiedział. I on się nie przejmuje, no ktoś coś tam na niego powie, on tam nie szuka nigdy złych rzeczy w ludziach. On tam czyta to i się śmieje, ktoś go wyzywa, to on na przykład się zaśmieje, jeżeli jest, wiesz, takie inteligentne wyzywanie. Jeżeli tam napisze coś brzydkiego, tak po prostu, żeby tylko mu dopiec, to on tam po prostu zapomni o tym po 2 sekundach. On się w ogóle nie przyjmuje krytyką. On dla niego jest najważniejsze po prostu to, co drużyna tam uważa i...
No to akurat dobrze. A to, co wspomniałeś, że z nim dużo pracujesz, to też oznacza, że ty jako ten doświadczony zawodnik jesteś trochę liderem tego zespołu i tych zawodników, że jest coś takiego jak właśnie w tej drużynie we Włoszech, gdzie mówili, że też jesteś dla nich trochę liderem i dużo podpowiadasz.
Tak, ale tu mi się wydaje, że to jest też troszeczkę mniej, bo pomimo, że są młodzi zawodnicy, to Melonik jest strasznie dojrzały, pomimo, że ma 18 lat i to wydaje mi się, że jakby, jeżeli chodzi o sprawę in-game i sprawy drużynowe, to jest akurat dużo, możliwe, że dużo przeżył poprzednim Illuminar, to też dlatego ma taki troszeczkę więcej doświadczenia i... No chyba tak, bo ja widziałem sytuację i to zawsze mówię, że tak to powinno być albo tak i tak staram się wyciągać z ludzi informacje po prostu czasami, bo jak ktoś coś nie chce powiedzieć i no, żeby... Nie czuję się z tym naturalnie, bo to nie jest dla mnie naturalna rzecz, ale no, staram się być tym liderem po prostu i bardzo mi pomaga.
A kończąc temat Illuminar, jak ty czujesz się po powrocie do tej organizacji? Widać jeszcze jakieś punkty wspólne pomiędzy tą organizacją, w której ty byłeś kilka lat temu, a która jest teraz, bo nawet te personalia się zmieniły, więc jak to wygląda właśnie po tych kilku latach powrotu?
Jest kamyk. Tak naprawdę.
No tak. Jedyny punkt wspólny tak naprawdę jest ten, ale jeśli chodzi o atmosferę, to dalej czuć, że to jest taka właśnie rodzina, czy trochę się to sprofesjonalizowało i co za tym idzie, to no, nie czuć aż tak tego.
W tej jakby w dywizji to bym powiedział, że tak jest dalej, że tak jak rozmawiałem z ludźmi z dywizji, to tak no jakby czuć, że każdy jest jakby powiedzmy ziomeczkiem. Chociaż nawet ziomeczkiem, ziomalką, bo jest Hania, menadżerka. Jakoś taki jest troszeczkę, powiedzmy, no, rodzinna atmosfera. Ale więc ja bardzo tym tak nie rozmawiałem za bardzo z innymi dywizjami czy coś. To też jest inaczej, bo pamiętam, że jak poprzednio byliśmy, to jak byli karciarze, to rozmawiałem sobie z Aikilio, czy tam tego, jak A8 wygrywał, to coś tam pisałem mu. Jakoś tak... Oglądałem każdy mecz, na przykład karciarze jak grali, jakoś mnie to interesowało, ale teraz jak widzę, że jest chyba TFT jest w Illuminar, no właśnie, ja nawet nie wiem dokładnie jakie są dywizje, no jest troszeczkę mniej. Mi się wydaje, że to jest podzielone po prostu na dywizję teraz jakby, że może należymy do tej samej rodziny, po prostu jakieś wujkowie nas łączą czy coś tam.
No tak, no trochę inaczej, no to chyba też trochę więcej ludzi teraz jest w Illuminar, więc może ciężej to po prostu połączyć.
No myślę, że to jest chyba to. Że teraz jest strasznie dużo ludzi.
No tak, i faktycznie się to sprofesjonalizowało, jeśli chodzi na to struktury. A jeszcze ten sezon Ultraligi, czy w ogóle powrót do grania, to dla ciebie też wyjątkowa sprawa, ze względu na to, że jakby wcześniej, no debiutujesz w Ultralidze to raz, a wcześniej ją tworzyłeś z tej strony organizacyjnej, jakbyś teraz po tych no, połowie sezonu tak naprawdę zasadniczego miał ocenić, to po której stronie czujesz się lepiej?
Chyba po tej. Bo chyba po stronie gracza, bo no bardziej mi to przyjemne sprawia, bo jeżeli po tamtej stronie byłem, to mówię, cały czas myślałem o tej ultralidze i jakby przychodzi weekend, jakieś wiadomości dostaję, tutaj coś trzeba załatwić, jakoś tak więcej na głowie miałem. Tutaj wydaje mi się, że o wiele na głowie mam i szczęśliwszy po prostu jestem.
No tak, na pewno luźniejsza i mniejsza presja, bo chyba takiej presji ze strony nawet kibiców czy organizacji nie ma co do ciebie.
No, że, no tutaj to właśnie, no, zagramy mecz, przegramy, w sumie spoko, no, przegraliśmy i tak się dostajemy do playoffa. No tam nie może być żadnego, jakby nie mogą pójść pewne rzeczy na transmisji czy cokolwiek i zawsze był ten stres, no już w sumie były chyba dwie sytuacje, zauważyłem, że były dwie sytuacje, no, gdzie zostały usunięte transmisje i no, ja bym nie chciał być w tej sytuacji, bo już kiedyś byłem i to jest naprawdę tyle niepotrzebnego stresu.
No tak, to czyli gracze potrafią doprowadzić do stresu organizatorów, krótko mówiąc. No, z tego jakby punktu widzenia, że ty kiedyś też organizowałeś i widzisz, ile stresu ci gracze przynosili, to czujesz teraz, że jesteś trochę innym graczem i jakby bardziej zwracasz uwagę na to, żeby tych organizatorów nie denerwować i nie zawracać im głowy niepotrzebnie?
No tak, ja pytam tylko o rzeczy, które muszę pytać i tyle, jakoś nie, też ich nie stresuję, że nie, jak czasami chcę napisać jakiegoś tweeta lub coś, to myślę, może się o to organizacja zdenerwować albo coś, albo że będzie potem ktoś dzwonił do kogoś i mówi, po co mam robić takie rzeczy, tam już daruję sobie pisanie czegokolwiek lub no po prostu wiem, że najlepiej robię tylko tak, żeby mi jak najlżej, żeby jakby jak jedna osoba tak robi, to chociaż powiem tam jakiś procent lżej.
No tak, na pewno to trochę ułatwia. A z perspektywy tego gracza jeszcze widać to, jak te polskie turnieje właśnie na przykładzie Ultraligi zmieniły się na przestrzeni lat w porównaniu do tego, gdzie ty rywalizowałeś właśnie te kilka lat temu, czy w Mistrzostwach Polski, czy w PL-e, czy w innych jakichś tam rozgrywkach. Widać to, co faktycznie ludzie mówili na zewnątrz, że Ultraliga wniosła tego LoL-a na wyższy poziom? Nawet w takich, wiesz, sprawach organizacyjnych, że widać, że jest profesjonalnie, chociaż tak naprawdę za Mistrzostwa Polski i za Ultraligę pod kątem adminowania odpowiadają te same osoby, ale być może jest jakiś taki, wiesz, bodziec, który wskazuje na to, że jest faktycznie poszliśmy trochę do przodu, jaka ta polska scena.
Poziom gry. I poziom gry produkcyjnie i transmisja to tyle. Nie wiem, czy to jakoś, na pewno jakoś wpłynęło na scenę, ale ja czuję się podobnie. Jakby czuję się naprawdę podobnie, że są te organizacje jakieś, ale no content dalej jest taki, że wygraliśmy, przegraliśmy i tyle. To co tam gracze jakby piszą w tle, nie wiem, nie czuję, żeby coś...
No, a jak wspomniałeś już o tym?
Nie czuję to, że jakby ludzie, jakby organizacje miały zatrudnione kogoś od social media.
Okej, okay, właśnie o tym chciałem porozmawiać, jak już wspomniałeś w tym temacie. To właśnie wydaje się, że to jest taki kolejny krok dla organizacji, które one jak najszybciej powinny zrobić, bo faktycznie też uważasz, że polskim organizacjom brakuje tego stylu. No oczywiście nie wszystkie, bo niektóre tam jakiś styl mają, przyciągają ludzi i ten styl do nich pasuje, ale zgadzasz się z tym, że no, większość organizacji próbowała naśladować piratów z zeszłego sezonu i to nie wychodziło najlepiej i powinny się skupić na tym, żeby gdzieś ten własny styl odnaleźć i to wyszłoby im na dobre?
No tak, bo dużo organizacji jest po prostu jakby bezpłciowe, że powinni znaleźć ten swój styl. No, powiem przykład, no, nie będę gadał, ale AGO. Wydaje mi się, że no, social media AGO Rogue są takie, że ja bym mógł je sobie robić dodatkowo, na przykład bym sobie wstawał rano i bym sobie zaplanował cały dzień. No rano wrzucimy KitKata, później wieczorem wrzucimy zdjęcie graczy, a jeszcze spytajmy się jakąś ciekawostkę w trakcie dnia, albo napiszmy ciekawostkę, co wszyscy zaczną z tego memować. No nie wiem, to jest takie, jakby ktoś z podręcznika Social Media 101 po prostu robił jakby Twittera i nie mają takiej... No nie wiem, mają ich w tym gnieździe, jakby fajnie jakby coś zrobili, wiem, że czekolad jest dużym śmieszkiem, może coś jakoś więcej z nim, jakieś, nie wiem, gracze może też się odpalili, w sumie gracze też jakoś się nie odpalają. I no, Pompa robi, na przykład Pompa robi to, że jedzie cały czas ludzi, ale no nie wiem.
No jest taki styl i...
Ale nudzi mnie to, bo na przykład już, mnie już to w trzecim tygodniu, czy tam czwartym już to znudziło, to, że po prostu wiem, że o, przyjdą i napiszą, zwyzywają w jednym zdaniu kogoś. No mówię, no super, ale fajnie jakbyście coś oryginalnego zrobili, bo piraci robili oryginalne rzeczy wtedy i fajnie jakby coś nagrać, ale z drugiej strony to też jest tak, nie wiem, czy z COVID-em dalej, to można mówić, że COVID i dlatego, bo są na bootcampie, no i na przykład też, ja nie mówię na Inorgi, no ale nie chcę za bardzo mówić na naszą, ale uważam, że też mało rzeczy zrobiliśmy, byliśmy na bootcampie i jakoś nie ma z tego kontentu w ogóle i uważam, że też to jest trochę zmarnowany potencjał.
No tak, ale to co mówiłeś, to do pompy jeszcze to pasuje, w sensie taki styl, ale niektóre organizacje na siłę próbowały to robić, że faktycznie być takie agresywne i tak dalej, a tutaj Nitro jakby kojarzy się trochę z takim zachowaniem niegrzecznego influencera i to, że oni w taki sposób działają, to w jakim sensie do nich pasuje, no oczywiście nie można tego do przesady robić, ale może faktycznie tej kreatywności trochę brakuje.
Bo ja na przykład, pomimo, że oglądam Leca, ale jedna jest orga, jest organizacja jak G2, której oglądam YouTube'a, bo wiem, że robią mic-checki, robią podsumowania tygodnia jakieś śmieszne, i wstawiałem jakieś takie losowe rzeczy z graczami, jakieś takie filmiki czy tam coś, po prostu robią coś, a mi brakuje, żeby jedna orga, która robi mic check, to jest Ago, który w poprzednim sezonie to musiałby, to było chyba, pamiętam, że KitKat 4-sekundowy co każda akcja i to ludzi denerwowało, ale jest ta jakby organizacja Ago, co robi ten mic check i to już jest fajne, to ludzie chcą oglądać. Ja oglądam każdy mic check Ago na przykład, bo widzę, że jest ten mic check, to oglądam, bo to jest no fajne. Ja lubię tak zawsze posłuchać sobie, jak tam gracz się komunikuje mi. No, na 8 organizacji jedna to robi na przykład.
No tak, no na pewno zakulisowe materiały ogólnie zawsze chyba sprawiają, że ludzie chętnie śledzą tę organizację, no bo faktycznie widzą, co się dzieje i jakby bardziej, myślę, utożsamiają się z tymi graczami.
No fajnie jakby dali siebie poznać, że bo wiemy, że w pompie no, jest pompa i są tam gracze i ja jakbym był z zewnątrz, jakbym był nowym fanem, to bym wiedział, no pompa, Nitro i tyle, bo jakoś gracze no, nie robią nic, żeby ludzie ich poznali. Ja na przykład też tego nie robię, ale no, ja tam już mam jakiś fanbase, jakoś nie czuję potrzeby, żebym musiał pokazywać jakby moje życie, backstage mojego życia, czy co tam w drużynie się dzieje. Ale no, brakuje mi to w każdej organizacji, że mamy osobowości, jakby znam tych graczy i według wieka jest dużo, co ma naprawdę super osobowości i tego, ale nikt, dokładnie, stosownie nikt z tym nic nie robi.
No ale problem też jest chyba to, że te organizacje nawet nie pokazują tych swoich nowych graczy, jak, no nie wiem jak to teraz jest, bo nie analizowałem tego ostatnio, ale jeszcze 2 tygodnie temu, jak analizowałem te social media i patrzyłem na przykład na Piratów, no to oni w żadnym z tweetów, który był wrzucany od początku Ultraligi, no tak naprawdę nie wymienili ani jednego swojego zawodnika. Skupiali się na zawodnikach drużyny przeciwnej, na drużynie po prostu przeciwnej i tak dalej, ale no ciężko było się dowiedzieć, że kto tam gra i nie budowali w ogóle tego wizerunku na swoich graczach, mimo że powinni, no bo tak naprawdę to są gracze, których nikt nie zna i chyba to jest taki duży problem też w drużynach.
No, więc zgadzam się.
No, tym bardziej tych graczy faktycznie jest trochę nowych w tym sezonie i warto byłoby ich przedstawić trochę częściej publicy, więc być może organizacje w końcu pójdą po prostu do głowy i to zmienią. Tym bardziej, że wydaje mi się, że bez wprowadzenia tego nowego poziomu komunikacji Ultraliga też sama w sobie nie wejdzie na kolejny poziom, no bo jeśli organizacje nie potrafią budować hype'u, no to dlaczego kolejni ludzie mają przychodzić i interesować się tą ligą, jeśli ona jest jakby tak ogólnie mówiąc no taka sama jak przez 4 lata, czy tam przez 4 sezony.
No, bo nie wiem, nie ma no nic. Ja jakbym oglądał te, jakby wchodzę, oglądam Ultraligę i tak sobie myślę, no pompa i Hegie fajnie, no Kikago. No, jeszcze fajnie pooglądać, o, na przykład Hit, właśnie duży fan, zyskał i ludzie lubią ich oglądać. Mi się daje, że to właśnie super roboty zrobili bracia Malczyńscy i też gracze jakby w to weszli, bo Bucu cały czas pisze, Biosun pisał cały czas, Chris coś tam pisze i mi się daje, że gracze fajnie z tą jakby, akurat Hit według mnie zrobiło super roboty i muszę przyznać, bo dużo ludzi się dowiedziało o tych graczach, dużo ludzi ich zaczęło śledzić.
No jeszcze za tym idą wyniki, to już w ogóle jakby jest taka przyjemna drużyna do śledzenia, że faktycznie i dobrze grają, i dobrze się komunikują, więc na pewno to jest plus. Wojtek, tak na zakończenie, żeby cię nie trzymać, bo pewnie jesteś zajęty. Jak byś typował teraz na tym etapie rozgrywek właśnie po połowie sezonu zasadniczego, na którym miejscu skończycie jako Illuminar?
No tak, to ciężkie pytanie. Drugie? Ja wierzę w drugie miejsce.
A kto przed wami w takim razie?
Ago, raczej. Raczej to będzie Ago. Myślę, że stracą jedną mapę i to będzie dla nas. No, a nie, kurczę, no nie, bo to jest ciężkie bardzo pytanie i tak ja myślę, że będziemy. Ja chcę być mieć drugie miejsce, każde inne będzie i tak okej, ale ta tabela wygląda tak, że po tym tygodniu może totalnie się obrócić ta tabela, bo wszyscy są tak blisko i znowu w kolejnym tygodniu może tak się stać, bo mam jeszcze 3 tygodnie, a wszystkie a jakby tabela jest zrestowana. Więc to jest naprawdę ciężko robić predykcje, na którym miejscu, bo tabela jest tak no, po prostu jak na początku sezonu, tylko że 5 drużyn jakby teraz w niej jest.
No tak, no ale na EU Masters chyba pojedziecie.
No na pewno, to jest mój cel, obiecałem no. To drużynce, więc musimy.
Wy musicie zrealizować. To jeszcze na który pojedynek w takim razie z tej drugiej części sezonu czekasz najbardziej? No bo już jak masz za sobą Pompę, to która drużyna kolejna aż tak cię denerwuje, że chciałbyś z nią zagrać i ją pokonać?
Ik, bo drażni mnie w to, w jaki sposób grają i to, że i mam w sobie tą złość, że dostaliśmy na nich stompa, bo chcę zagrać na nich i po prostu wygrać.
A patrząc
na to... Chcę pokonać właśnie Mystic OS-a, żeby nie wiem, tam się ogarnął wreszcie.
Żeby się wzięli za siebie. A patrząc na ten wasz harmonogram, to jeszcze osiągniecie jakieś 2-0 w danym tygodniu? Wierzysz, że któryś z tygodni wam to przyniesie, że 2-0 będziecie w stanie osiągnąć?
Tak na początku zostawiałem, że to będzie właśnie ten tydzień i ostatni możliwe, ale też hit jest mocny. No. Tak szczerze, to mamy taki zabawny harmonogram, że w każdym tygodniu możemy zrobić 1-1. Że mamy jakby jednego w teorii słabszego przeciwnika i jednego mocniejszego jakby, no w każdym tydzień, więc ciężko jest mi powiedzieć, bo możemy zrobić albo 1-1, albo 2-0. Myślę, że 0-2 tydzień się nie zdarzy.
No tak, a to mogłoby się właśnie zmienić, że nie robiliby się tak często 1-1, kiedy podzieliłoby się ten tydzień na 2 dni jakby oddalone od siebie, bo można by trochę błędów wyciągnąć, jakby więcej czasu może na przygotowania poświęcić pod konkretną drużynę, ale no. Może w przyszłym sezonie to się stanie.
Może tak.
To Wojtek, życzę ci, żebyś na tym EU Master zagrał. Dzięki ci wielkie za rozmowę i będę obserwował oczywiście, jak sobie radzisz, jak pokonujesz inne drużyny, miejmy nadzieję.
Dzięki wielkie.
Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki LOT to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi Esportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło Esport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla esportu. Wygrywamy razem.
Słuchasz Weszło FM.
Przed chwilą usłyszeliście rozmowę z Wojciechem Tabasco-Cruzą, czyli zawodnikiem Illuminar Gaming, który rywalizuje w Alior Bank Ultra Lidze. Rywalizuje na razie z powodzeniem, bo po 4 tygodniach na 7 rozgrywanych ma bilans 5-3, zajmuje 3. miejsce w tabeli tuż za Agorok i Computronic Heat, ale ta druga część sezonu no, nie będzie łatwiejsza, bo czekają ich starcia właśnie z mocnymi rywalami, bo z Ago Rogue, z Computronic Heat i z Kick Neo Surf między innymi, więc wszystko jeszcze się może zdarzyć. Raczej byśmy tu upatrywali, że Illuminar do tych playoffów i tak się dostanie, no bo trudno, żeby przegrało na przykład z Pride, z którym czeka go mecz we wtorek najbliższy. Pride to drużyna najgorsza obecnie w lidze, najgorsza, bo ma bilans 0-8, jako jedyna nie wygrała żadnego spotkania. Trudno spodziewać się, że nagle się to odmieni i nagle odmieni się to w najbliższy wtorek. Dodatkowo Illuminar czeka też pojedynek, ale to już w ostatniej kolejce, czyli za 2-3 tygodnie z Pirates Esports, czyli z kolei drugą najgorszą drużyną. Dlatego wydaje mi się, że nie mamy co jakby zakładać innego scenariusza niż taki, że Illuminar walczy w playoffach o to, żeby awansować do EU Masters, bo tak jak słyszeliście, dla Wojtka i dla całej drużyny jest to cel, oni chcą tego dokonać. W tym sezonie jest to nieco łatwiejsze, ponieważ Ultraliga dzięki tym fajnym wynikom w zeszłych sezonach, czy bardziej w zeszłym sezonie, dostała przecież dodatkowy slot w tym turnieju, co w efekcie dało nam 2 miejsca w głównym turnieju i jedno w turnieju, w etapie turnieju pod nazwą Play-in. I tam trafi właśnie 3. drużyna ligi i będzie próbowała dostać się do tych głównych rozgrywek. To wszystko rozstrzygnie się oczywiście w najbliższych tygodniach, w najbliższy wtorek i środę. Mamy kolejne mecze od 17.30, można je oglądać i tak w kolejnych tygodniach tak samo, wtorek i środa to takie stałe dni, w których Ultraliga się odbywa, więc na pewno warto odpalić, warto zobaczyć, jak grają najlepsi zawodnicy w tym kraju, jak grają najlepsze polskie drużyny, może tak bardziej, bo najlepsi zawodnicy są obecnie w Lidze Europejskiej, tam walczą o Mistrzostwo Europy i później Mistrzostwo Świata. Tutaj mamy troszkę niższą ligę, ale ligę, która na pewno wyróżnia się na tle europejskim, bo pokazało to właśnie poprzednie EU Masters, gdzie Polska jako kraj poradziła sobie najlepiej. Mieliśmy dwie drużyny w półfinałach, później jedną w wielkim finale, tam niestety KIK przegrało, ale gdzieś ten wynik, ta cała otoczka pokazała, że jest dlaczego warto oglądać Ultraligę i do tego na pewno Was zachęcam. Ogólnie na scenie e-sportowej cały czas sporo się dzieje. Dzieje się między innymi za sprawą Valoranta, czyli innej gry Riot Games, bo przecież dopiero co rozmawialiśmy o tym, że Patitek dołączy do G2 Esports, czyli Polak, kolejny Polak w tej jednej z czołowych organizacji w Europie. Teraz już zapraszam Was między innymi na rozmowę z Zikiem, gdzie właśnie opowiedział o swoim podejściu do Valoranta jako zawodnik, który w tym głównym etapie już gry jako pierwszy wbił najwyższą rangę, więc zachęcam do odwiedzenia strony eweszło.pl, tam ten wywiad znajdziecie. Znajdziecie też oczywiście materiały z innych gier, na przykład League of Legends, gdzie przed tym klasykiem Illuminar Gaming, o którym rozmawialiśmy z Wojtkiem, w meczu Illuminar Gaming z Pompa Team zawsze dużo się działo i właśnie przed tym klasykiem porozmawialiśmy też z Nitrozniakiem i Grzegorzem Kamińskim, czyli szefami obu drużyn. Warto trochę powspominać sobie te stare czasy, bo na pewno były to fajne czasy. Ta rywalizacja na polskiej scenie dawała dużo radości nie tylko kibicom, ale też samym zawodnikom, samym członkom organizacji, więc wejdźcie na eweszło.pl, czytajcie, sporo tych materiałów jest. Oczywiście jak zwykle zachęcam do śledzenia naszych social mediów, tam też na bieżąco informujemy o tym, co dzieje się na scenie sportowej. A tymczasem ja Wam za dzisiejszą audycję bardzo dziękuję. Zapraszam oczywiście w każdy wtorek o godzinie 15.30 i co dwa tygodnie w piątki o godzinie 15 albo czasem o 15.30, ale to o tym zawsze informujemy właśnie w naszych social mediach. Więc jeszcze raz dzięki, do usłyszenia, mojego weekendu, cześć.
Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki LOT, to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi E-Sportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło E-Sport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla e-sportu. Wygrywamy razem.